materiał mikrobiologiczny, dwutlen węgla i woda, ilość, pewne substancje pożywki, dzięki którym około 10% węgla brunatnego możemy zgazować, uzyskać z tego wodór, metan i także nawozy sztuczne, a więc ograniczamy emisję dwutlenku węgla, bo nie produkujemy nawozów, naturalne nawozy mamy. Jednocześnie mamy sekwestrację dwutlenku węgla. Cóż to oznacza? To oznacza ponadto, bakterie są w stanie wejść w warstewki węgla brunatnego, których nigdy byśmy nie eksploatowali. To oznacza, że węgla brunatnego w tym momencie ma około 5, 7, 10 razy więcej niż mówi się oficjalnie, jest udokumentowane. To są ogromne ilości. Proszę dalej. Następna sprawa, hydraty gazowe. Metan połączony z wodą na dnach oceanów. Proszę zwrócić uwagę, udokumentowane hydratów gazowych mamy więcej niż wszelkich innych związków węgla zawartych w paliwach. To są ogromne zasoby. I teraz popatrzmy na taką sytuację. Jeśli mamy zmienną roczną atmosfery, jeśli chodzi o zawartość dwutlenku węgla, to że o 1, wartość jest 1, to stężenie dwutlenku węgla atmosferycznego jest 10 do 3 razy więcej. Następnie w wodach słodkich mamy znowu 10 do 3 razy więcej tlenku węgla. To są mniej więcej rzędy. Proszę, jak będzie 10 do 4, to się nie będziemy tutaj kłócić. W oceanach znowu 10 do 3 mamy więcej tlenku węgla. Tak się składa. W paliwach kopalnych znowu 10 do 3 mamy węgla więcej. W węglu rozrzuconym w osadach mamy znowu 10 do 3. Węglanów, skał węglanowych, wapieni i tak dalej, znowu 10 do 3 razy więcej. I w górnym płaszczu znowu do 10 razy więcej. Proszę policzyć te rzędy. Tu się nawet nie da łatwo tego policzyć. O czym my w ogóle mówimy? Jedno czknięcie drobne ziemi, drobniutkie ziemi, dostarczy więcej dwutlenku węgla niż cała roczna produkcja światowa. Więc myślmy logicznie i po staropolsku będzie z najproporcjum mocium panie. Jeśli chodzi o uran, sprawa jest taka, uranu jest bardzo dużo, ale on jest rozproszony w fosfatach. Jeśli tylko troszeczkę więcej będziemy mogli go technologicznie wykorzystać, bo będzie droższy, natychmiast uran jest relatywnie tani, natychmiast będziemy tego uranu mieli więcej, aczkolwiek nie jestem specjalnym zwolennikiem energii atomowej. Proszę dalej. Dwutlenek węgla może być magazynowany w strukturach geologicznych, tylko po co? Dalej. Możemy go przecież użyć w ten sposób, że przepychać dwutlenek węgla, i to się robi, przepychać dwutlenek węgla z jednego otworu do drugiego, w jednym zataczać, w drugim pobierać. W ten sposób wykorzystamy cały niemal potencjał, całe zasoby, a jednocześnie schowamy tam dwutlenek węgla. I to właśnie byśmy nazwali CCR-em, Carbon Capture and Reuse. Proszę dalej. Wykorzystanie zasobów gazu łupkowego w Polsce. Następna rzecz, gaz w łupkach. Polska posiada co najmniej 5 bilionów metrów sześciennych gazu w łupkach. To jest zapotrzebowanie na 20-30 lat całej Unii Europejskiej. Po lewej stronie geotermia. Tam, gdzie mamy gaz w łupkach, tam nie ma geotermii i odwrotnie. Proszę bardzo. A więc to sobie nawzajem nie przeszkadza. Tu są koncesje wydane. Nie będę już teraz o tym mówił. Proszę dalej. I jak wygląda technologia? Też zatłaczanie dwutlenku węgla może spowodować jeszcze lepsze zużycie, wykorzystanie tych zasobów, i to może być nie 5, a nawet 7 czy 8 bilionów metrów sześciennych. Proszę dalej. Potencjał w Polsce na przykład jest, dlatego że Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który rozwinął technologię CCR. Od 1995 roku. Nie Norwegowie na Morzu Północnym, ale właśnie w Polsce rok wcześniej funkcjonuje to. Do dzisiaj zresztą kopalnia, dzięki której my mamy wielkie doświadczenie w CCR właśnie. Proszę bardzo. Dalej. I trzeba, pomyśleć, trzeba podjąć ryzyko, podjąć działanie tak jak trzy osoby. Trzecieski, Łukasiewicz, Klobasa, Zrencki. Polacy, którzy rozpoczęli przemysł naftowy na świecie. Nie Pensylwania, nie Stany Zjednoczone, ale właśnie w Polsce, i o tym chciałbym tutaj mieć okazję powiedzieć. Otóż należy ryzykować, należy brać zawsze duże ryzyko na siebie, bo jest z tego szansa. Nie można mówić nie, szczególnie wtedy, kiedy mamy szansę. Proszę zwrócić uwagę, to co przewidywano, to co mówiono, will never reach the moon regardless of all future scientific advances. W 1967 roku, niecałe dwa lata później, człowiek był na Księżycu. A więc podobno. Proszę dalej. I podsumowanie. Proszę Państwa, nie ma żadnych dowodów naukowych, żadnych rozsądnych dowodów naukowych, że człowiek w jakikolwiek sposób, istotny sposób zmienia klimat na świecie. Nie ma problemu zasobów energetycznych na świecie. Jest problem tylko technologii, środowiska, użycia ograniczeń lądowych, ale przede wszystkim ograniczeń politycznych. To jest najtrudniejsza sprawa chyba do przeskoczenia. Geotermia to jest największy reaktor jądrowy na świecie. Po co budować nowe? CCS nie ma żadnej ekonomicznej uzasadnienia, chyba że to będzie CCR właśnie, Carbon Capture and Reuse. Podobnie jak handel emisjami. Handel emisjami nie ma uzasadnienia ekonomicznego, żadnej wartości dodanej. Natomiast gdyby był wprowadzony, jeśli trzeba, inny podatek, który nakazywałby rozwijać te technologie energetyce, nowe technologie, czyste technologie, które są odpowiednie dla obszaru, dla konkretnego terenu. Jeśli Niemcy chcą rozwijać sobie technologie warte dla wiatru, proszę bardzo. My w Polsce uważam, że powinniśmy rozwijać to, co mamy, a więc czyste technologie węglowe, geotermię i teraz gaz w łupkach, prawda? I oczywiście biomasę, stosowanie biomasy. Więc to by było wszystko, co chciałem powiedzieć. Liczę na dyskusję po zakończeniu. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Szanowni Państwo, po pierwsze chciałem serdecznie podziękować za umożliwienie mi zaprezentowania mojego wykładu na temat potencjału geotermalnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem projektu, który obecnie realizujemy w Toruniu.
Drodzy Państwo, to wypowiedź pana doktora Piotra Długosza, który występuje w imieniu Fundacji Lux Veritatis.
Co to jest energia geotermalna? Już było tu wiele słów powiedziane na ten temat. Jest to energia, która powstaje poprzez kilka procesów, m.in. rozpad materiałów promieniotwórczych. Jest magazynowana na określonych głębokościach. I teraz, jeżeli mówimy już o takiej klasycznej geotermii, nie geotermice, aby to ciepło można było wykorzystać na powierzchni, musi istnieć medium, które je wyniesie, i zwykle jest to woda. Zwykle w miejscach, gdzie mamy do czynienia z potencjałem geotermalnym, występują na powierzchni Ziemi manifestacje różnego typu, czyli gejzery, gorące źródła, fumerole. Akurat w Polsce jest tylko jedno, jedyne źródło, nawet dzisiaj już niestety nie gorące, bo w Jaszczurówce na północnej stronie Tatr. Tam właśnie było jedyne naturalne gorące źródło, które mówiło o tym, że istnieje pewien potencjał geotermalny. Jeżeli nie ma tych naturalnych dróg transportu wody, czyli na przykład takich uskoków, trzeba odwiercić otwór, żeby dotrzeć do medium. Jakie są zalety energii geotermalnej? Otóż taką powiedziałbym, oprócz tego, że jest to energia odnawialna, szalenie ważną, istotną tutaj, szalenie ważną i bardzo istotną zaletą jest to, że energię geotermalną mamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy wieje wiatr. Do wszystkich tych pozostałych energii odnawialnych, czyli wiatru i energii słonecznej, jesteśmy uzależnieni od pogody. Tu mamy stały i powiedziałbym pewne źródło energii. W warunkach polskich, jeżeli mówimy o energii geotermalnej, zwykle mamy do czynienia z tak zwaną niską entalpią, czyli generalnie cele, do jakich możemy ją wykorzystać, jest to ciepłownictwo i można powiedzieć rekreacja, spa, czyli wykorzystanie ich w różnych kąpieliskach geotermalnych. Parę słów na temat potencjału, jak chodzi o energię geotermalną w Polsce. Otóż są to dane wzięte z atlasu wykonanego przez profesora Góreckiego. Jest to atlas potencjału geotermalnego Polski. I tu się chciałem skupić tylko na dwóch takich najważniejszych formacjach geologicznych. To jest tak zwana Jura Dolna, Lower Jurassic Formation. I ona leży na co najmniej ponad połowie powierzchni Polski. Jest to bardzo dobrze sprawdzony zbiornik wody termalnej i to jest 51,4% powierzchni Polski. Drugi bardzo dobry zbiornik to jest Dolna Kreda, który leży na 41% powierzchni Polski. Podane przez profesora Góreckiego tutaj cyfry, no, że energia geotermalna, która znajduje się w tych dwóch tylko zbiornikach, to jest ekwiwalent 1,850 miliardów ton ropy naftowej. No, jest to powiedziałbym, prawie nieskończony potencjał, jaki mamy w Polsce. Tu jest mapa Atlasu Profesora Góreckiego, która pokazuje nam zasięg zbiornika Dolnej Jury. Najbardziej ciekawe z tej mapy są te obszary, które są od północnego zachodu, od Szczecina poprzez centralną Polskę, aż tutaj do Gór Świętokrzyskich. Tutaj znajdują się po prostu najlepsze pod względem wydajności i temperatury zasoby wody geotermalnej w Polsce. Co jest istotne z punktu widzenia praktycznego wykorzystania wody geotermalnej? Otóż dwie rzeczy. Po pierwsze, posiadanie źródła, a drugie, posiadanie odbiorcy tego ciepła. Otóż istnieje wiele projektów na świecie, gdzie są znakomite parametry, natomiast no niestety z tym ciepłem nie ma co zrobić. No. Niektórzy proponują, budujmy tam nowe miasta albo szklarnie, no więc jest to troszkę odwracanie problemu, bo trzeba najpierw znaleźć odbiór, a potem odbiorcę ciepła i potem to ciepło sprzedać tak, aby ten projekt się po prostu ekonomicznie bronił. Proszę zobaczyć, że akurat w Polsce na czerwono są pokazane tym ciemnym kolorem dokładnie zbadane miejsca, gdzie możemy uzyskać z pojedynczego otworu wydajności rzędu 200 do 400 nawet metrów sześciennych wody termalnej na godzinę. Bez użycia pomp ciepła daje nam to z pojedynczego otworu moc rzędu 18 MW termicznych. Z użyciem pomp ciepła nawet do 40. Co to jest 40 MW ciepła? Otóż miasto o populacji rzędu 100 tysięcy mieszkańców potrzebuje około 100 MW w warunkach polskich. My z jednego otworu jesteśmy w stanie połowę ciepła dostarczyć do odbiorców ciepła. Co jest jeszcze istotne w warunkach polskich? To będzie tematem następnego slajdu. Otóż jedną z niewielu rzeczy, jaką odziedziczyliśmy po realnym socjalizmie, która jest akurat korzystna, jest to, że w wielu miastach istnieje sieć ciepłownicza, która zasila odbiorców ciepła ze z dala czynnych ciepłowni, prawda? One w Polsce w największym stopniu są zasilane węglem kamiennym, którego mamy pod dostatkiem. I teraz akurat geotermia idealnie wpasowuje się tutaj w to, aby dalej wykorzystywać to nasze bogactwo jako węgiel i jednocześnie korzystać z geotermii jako odnawialnego źródła energii. Dlaczego? Dzięki tym systemom ciepłowniczym właśnie nakłady na budowę ciepłowni geotermalnej sprowadzają się praktycznie do odwiercenia dwóch otworów i podłączenia ich poprzez odpowiednie wymienniki ciepła do istniejącej infrastruktury. Nie trzeba jej budować, nie trzeba kłaść rur. To wszystko wykorzystuje się po prostu z ciepłem geotermalnym. Jak działa ciepłownia geotermalna? Jest tutaj pokazany schemat. Otóż potrzebne są akurat w warunkach polskich i generalnie europejskich dwa otwory. Jeden otwór, zwykle jest to głębokość od dwóch, może być do 3000 metrów. Otwór ten ma konstrukcję taką, że na początku jest to średnica około 9,5 cala. Potem dochodzimy do złoża albo średnicą 7 cali, albo też 9 cali, to w zależności od tego, jaką mamy temperaturę i jakiej wydajności się spodziewamy. Za pomocą pompy, która jest umieszczona w otworze, pompujemy wodę termalną. Tu trzeba pamiętać, że w Polsce na tych głębokościach zwykle jest to solanka. Dlatego też najprościej byłoby tą wodę eksploatować na powierzchni i potem po wykorzystaniu, gdyby była słodka, zrzucać do cieków wodnych. Tego nie możemy robić, ponieważ jest to woda słona. Jest ona pompowana na powierzchnię do wymienników ciepła, gdzie oddaje ciepło obiegowi wtórnemu, to znaczy wodzie sieciowej, która następnie to ciepło dostarcza do odbiorców. Schłodzona woda termalna poprzez system pomp i filtrów jest zatłaczana z powrotem do tego samego złoża drugim otworem, który zwykle jest w odległości około 1000-1500 metrów. Chodzi o to, żeby ten strumień wody zimnej zbyt szybko nie dotarł nam do otworu produkcyjnego. Ocenia się, że tak się ustawia te geometria otworów, aby to zdarzenie nie nastąpiło prędzej jak 40 lat, aby cała instalacja się spłaciła. Następny slajd, proszę. Teraz chciałbym parę słów powiedzieć właśnie o projekcie, w którym dane mi jest uczestniczyć, za co chciałem serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi i wszystkim współpracownikom, bo wydaje mi się, że będzie to jeden z najlepszych chyba projektów, jaki w Polsce uda się zrealizować. Toruń, jak Państwo wiecie, jest to historyczne miasto o pięknym gotyku. Gotyk na dotyk jest taki slogan. Znajduje się ono w w północnej Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, około 200 km od Warszawy. Na przełomie roku 2008-2009 został wywiercony otwór Toruń TG1, który okazał się, można powiedzieć, strzałem w dziesiątkę, ponieważ próbne pompowania, jakie wykonano wtedy, dały wynik prawie 600 ton wody termalnej na godzinę. No jest to olbrzymia ilość, jest to po prostu morze wody, które znajduje się na głębokości pomiędzy 2000 a 2300 metrów pod poziomem terenu. Temperatura zmierzona w złożu to jest 65 stopni. Drugi otwór, TG2, został wykonany w 2009 w odległości 1000 metrów. Chodziło o to, aby całe te prace wiertnicze wykonać na terenie działek, które należą do inwestora, ponieważ są to nakłady spore i oczywiście nakłady, które są wykonane na obcej ziemi, znaczy nie, na działce nie należącej tutaj do inwestora, no, mogły mieć problemy jakieś tam. Dlatego wszystko to trzeba robić na terenie, który jest własnością inwestora. Proszę następny slajd. Jeżeli Państwo znacie tą lokalizację, to znajdujemy się tutaj, tu jest rzeka Wisła, tu jest port Drzewny, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. I tak, ten pierwszy otwór jest zlokalizowany w tej części działki i drugi obok szkoły. W tej chwili są prowadzone prace, prawie już bardzo zaawansowane i myślimy, że do końca lipca zostaną ukończone, nad połączeniem tych dwóch otworów rurociągiem, tak jak wcześniej pokazywałem na schemacie. I wszystko to jest realizowane w bardzo nowatorskiej technologii, ponieważ po raz pierwszy w Polsce zainstalowane zostały w otworach rury osłonowe z włókna szklanego, z fiberglasu. Tak jak Państwu wcześniej mówiłem, te wody są zasolone, to jest około 115 gramów na litr. W związku z tym trzeba chronić te otwory przed korozją. Szczególnie największe kłopoty występują przy zatłaczaniu tej solanki, ponieważ przy odbiorze ciepła następuje reakcja termochemiczna związana z skylingiem tak zwanym. I poprzez właśnie ten najgorszy do kontrolowania jest ten odcinek, gdzie nie możemy po prostu mieć filtrów, które te cząstki wyłapią. Ostatni filtr możemy postawić tuż przy głowicy otworu chłonnego. Tam możemy wyłapać cząstki. Jeżeli ten otwór do zatłaczania, który ma prawie 2 km, pozostawi się ze stali, tam następuje proces korozji i cząstki, które powstają, wtedy mogą nam zatkać złoże. Tak się zdarzyło w kilku innych instalacjach, w związku z tym, aby się przed tym uchronić, zastosowaliśmy tą nowatorską technologię. Mamy nadzieję, że spełni nasze oczekiwania. Pierwsze próby zatłaczania przewidujemy, czyli produkcji z jednego otworu poprzez pompę i zatłaczanie tej wody termalnej do drugiego otworu będą realizowane na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Wtedy też nastąpi wykonanie dokumentacji końcowej, która będzie podstawą do zatwierdzenia zasobów. Tak w Polsce wygląda to od strony prawnej, że najpierw uzyskuje się koncesję na poszukiwanie wody termalnej, następnie zatwierdza się zasoby i uzyskuje się koncesję na eksploatację. Następny slajd poproszę. Tu jest taka krótka informacja na temat właśnie stratygrafii otworu. Ten na niebiesko pokazany odcinek, czyli pomiędzy 2000 a 2300 metrów, to jest Dolna Jura. Jest to, mówię, dobrze sprawdzony rezerwuar, zawsze bogaty w wodę termalną w Polsce. Jeszcze parę słów na temat konstrukcji tego otworu, bo jak Państwo widzicie, ona sięga do 3000 metrów. Otóż ten otwór toruński GT1 miał, oprócz, powiedziałbym, utylitarnego charakteru, czyli uzyskania tej wody termalnej, także bardzo istotny tutaj pierwiastek badawczy. Mianowicie były pewne założenia przez polskich profesorów stawiane, że na tej głębokości 3000 metrów, to jest tak zwany wapień muszlowy, znajdą się warunki do tego, aby uzyskać duże przepływy tej wody termalnej, które by być może umożliwiły produkcję energii elektrycznej. Dlatego też ten otwór miał charakter badawczy, żeby sprawdzić, czy właśnie potwierdzą się te założenia. I tam muszę Państwu powiedzieć, też były stosowane nowoczesne technologie, aby stymulować te przepływy, między innymi te słynne szczelinowania, o których mówi się przy gazie łupkowych. Otóż to nie są jakieś żadne, powiedziałbym, cuda, które się wymyśla, bo tego typu technologie umiemy i stosujemy w geotermii, żeby zwiększyć przypływ. stosuje się właśnie szczelinowanie hydrauliczne, podsadzkę, tak aby te szczeliny się nie zamykały. Mogę powiedzieć Państwu, chemii tam praktycznie nie ma, więc wszystkie te opowieści o tym, jakie to są niebezpieczne zabiegi, można między bajki włożyć. No niestety to się okazało, że ten poziom wapienia muszlowego nie jest perspektywiczny, czyli no nie ma dopływów ani temperatury, która by umożliwiła generowanie produkcji elektrycznej, natomiast dzięki tej konstrukcji otworu, jaką tu Państwo widzicie, mogliśmy zlikwidować dół, czyli tą mniejszą średnicę i powrócić do tego pewnego, można powiedzieć, poziomu dolnej jury, który okazał się, można powiedzieć, po testach, które robiliśmy, no strzałem w dziesiątkę. Tu takie jest rozważanie na temat, co możemy z tym ciepłem geotermalnym zrobić. Pierwsza, jak Państwu mówiłem, część mojej prezentacji dotyczy heating, czyli ogrzewania. Więc w Toruniu tak samo jest plan, aby wodę tą wykorzystywać do celów medycznych i tak samo rekreacyjnych. Otóż, żeby to ciepło o niskiej entalpii móc wykorzystać do celów ciepłowniczych w miastach, musimy poddać to ciepło transformacji, ponieważ 65 stopni to jest za niska temperatura, aby ją bezpośrednio wpuścić do sieci ciepłowniczych. Zwykle te sieci ciepłownicze były na parametry zasilanie 110, powrót 60 stopni. Dlaczego? Ponieważ tak się budowało kiedyś za komunizmu, że węgiel był tani, natomiast stal była dość droga, robiło się wszystko na małych przekrojach, dużo paliło węgla, który był tani, były duże straty, teraz się to robi troszkę inaczej, mianowicie wiadomo, że im większa różnica między ciepłem, które dostarczamy, a otoczeniem, tym większe są straty ciepła, prawda? Więc wszystkie te systemy ciepłownicze idą w kierunku niskich temperatur. Ale niemniej te 65 stopni to jest za mało, dlatego też musimy transformować to ciepło w pompach ciepła, które potrzebują zasilania, żeby napędzały pompy ciepła około temperaturę rzędu 170 stopni. Więc te 400 metrów sześciennych wody termalnej daje nam 21 MW. Po transformacji w pompie ciepła jesteśmy w stanie 51 MW dostarczyć do miasta. To jest w skali, powiedziałbym, Torunia, z tej geotermii jesteśmy w stanie pokryć, tak jak wcześniej, około 17% potrzeb miasta. Więc jest to niebagatelne dzięki tylko dwóm otworom. Natomiast w okresie letnim jesteśmy w 100% w stanie dostarczyć na przykład wodę ciepłą dla 200-tysięcznego miasta.
Przez ten czas, który ja pozwolę, przepraszam, panie przewodniczący, również reprezentuję fundację Lux Veritatis i chciałabym opowiedzieć o tym projekcie z troszkę innego punktu widzenia. Tutaj bardzo wiele zostało powiedziane na ten temat, że naukowcy pracują nad tym, żeby wykorzystywać różne źródła energii odnawialnej, żeby zarazić i innych naukowców, ale również właśnie podmioty gospodarcze do tego, żeby te ich wyobrażenia zostały przekuwane w rzeczywistość i żeby one były w jakiś sposób realizowane. Nasza fundacja, która działa od 1998 roku, w swoich założeniach statutowych ma między innymi prowadzenie działalności naukowej, naukowo-badawczej oraz takiej z zakresu ochrony środowiska. Kilka lat temu do naszej fundacji, do zarządu, zgłosili się właśnie profesorowie, którzy zarazili nas taką ideą, abyśmy przebadali źródła geotermalne na Niżu Kujawsko-Toruńskim, chyba tak to się nazywa, nie pamiętam dokładnie, bo nie jestem geologiem, i żebyśmy przeprowadzili badania, czy rzeczywiście takie złoża w Toruniu występują, a jeśli tak, to w jaki sposób można je wykorzystać. Decyzja, żeby takie badania rozpocząć, była dla fundacji bardzo trudna, ponieważ jak każda fundacja ma ona określone zasoby finansowe. Natomiast zagadnienie było bardzo ciekawe i zarząd podjął taką decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia. W 2006 roku, w kwietniu, otrzymaliśmy koncesję taką na badania i rozpoznanie złóż geotermalnych w Toruniu i przy pomocy kadry naukowców, geologów został opracowany projekt, który pan dr Długosz przedstawił, który żeśmy zrealizowali. Problemem dla fundacji było pozyskanie źródeł finansowania, ponieważ taki projekt, i to zapewne naukowcy też sobie z tego zdają sprawę, że realizacja tych projektów są bardzo kosztowne. Wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który w Polsce jest instytucją posiadającą środki na realizację badań naukowych, z prośbą o to, żeby nam ten projekt współfinansował. Taki wniosek złożyliśmy już w październiku 2006 roku i negocjowaliśmy bardzo długo z Narodowym Funduszem warunki. W listopadzie 2007 roku podpisaliśmy końcową umowę. W międzyczasie, zgodnie ze wszystkimi przepisami prawnymi w Polsce i w Unii Europejskiej, poszukiwaliśmy wykonawcy tego odwiertu. Ogłosiliśmy to poszukiwanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgłosiło się do nas trzech wykonawców. Wybrany został jeden, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, który jest bardzo doświadczonym wykonawcą, ponieważ wykonywał bardzo wiele odwiertów, może nie w geotermii, ale przy poszukiwaniu nafty i gazu, zarówno w Europie, jak i na świecie. W styczniu 2008 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą i tegoż samego miesiąca wykonawca odebrał od nas plac budowy i przystąpił do prac. Wydawałoby się, że wszystko układa nam się bardzo dobrze, ponieważ mieliśmy środki, mieliśmy teren, mieliśmy dobry projekt, mieliśmy bardzo dobrą grupę naukowców, którzy nas wspomagali, no mieliśmy zapewnione finansowanie. Po rozpoczęciu prac w maju 2008 roku, kiedy byliśmy już, bym powiedziała, na półmetku, dotacja, która nam była przyznana, została nam odebrana i no, fundacja stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ prace już były zaawansowane i chyba każdy sobie zdaje sprawę, że nie można wierceń przerwać w połowie, ponieważ to, co do tej pory byśmy wydali, zostałoby zmarnowane i już nigdy nie można by było tego odtworzyć. Wypowiedzenie nam umowy, według oczywiście być może naszego subiektywnego odczucia, nie miało żadnych podstaw merytorycznych, ponieważ jeżeli celem Funduszu Ochrony Środowiska jest realizacja pomoc w finansowaniu badań, a ten odwiert TG1, o którym tutaj była mowa, był odwiertem typowo badawczym, prawda? To ten odwiert przez fundację został zrealizowany w 100% we wszystkich założeniach, we wszystkich badaniach, w czasie, w terminie, w jaki został założony. Żeśmy ten odwiert zrealizowali w ciągu 10 miesięcy. Ten odwiert został zakończony pełnym sukcesem. Ten odwiert, tak jak mówił pan doktor Długosz, poza odwiertem badawczym w takim typowym, jeżeli chodzi o odnawialne źródło energii, czyli w geotermii, był również nowatorskim projektem, tak jak tu było powiedziane, ponieważ zastosowaliśmy w tym projekcie właśnie rury z fiberglasu, które, będziemy to badać w następnych latach, mają zapobiec korozji, która to korozja jest trudna i jest właściwie jest porażką ekonomiczną w odwiertach geotermalnych, które już w Polsce istnieją, ponieważ rury w odwiertach geotermalnych w Polsce korodują już od 2, 3 i 4 roku i w zasadzie 5 rok powoduje, że należałoby je wymieniać, co tak naprawdę sprowadza się do tego, że trzeba drugi raz 100% nakładów wydać na to, żeby ten odwiert odnowić. Jeszcze raz mówię, że nie jestem ani geologiem, ani technikiem, więc tutaj nie będę się w to zagłębiała. Natomiast to odnowienie odwiertu, które już są w Polsce zrealizowane, polega na tym, że wkłada się w istniejący rurę stalową drugą węższą, co powoduje, że ilość wydobywanej wody się drastycznie zmniejsza. W związku z tym jego opłacalność ekonomiczna jest o wiele mniejsza, a i tak ta rura mniejsza, węższa, wystarcza tylko na kolejne 2 czy 3 lata, prawda? Czyli taki odwiert tak naprawdę po kilku latach należałoby zostawić i realizować nowy. Więc mamy nadzieję, że te rury fiberglass, które są zastosowane na świecie w wielu odwiertach, fundacja zanim podjęła taką decyzję, przeprowadziła rozmowy i badania w państwach, gdzie one są wykorzystywane, między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie odwierty z powodzeniem są eksploatowane przez 30 lat bez skutku korozji. Więc mamy nadzieję, że za 30 lat okaże się, że to jest skuteczne i że inne podmioty gospodarcze, które będą realizowały takie projekty geotermalne, skorzystają z tego doświadczenia. Ponieważ uważamy, że warto może na początku zainwestować troszkę więcej, prawda, ale potem efekt ekonomiczny po latach jest nieporównywalny, ponieważ no, można ten odwiert eksploatować z powodzeniem przez wiele lat, nie ponosząc podczas eksploatacji takich kosztów napraw czy remontów, jak przy odwiertach z orurowaniem stalowym. Czy takie były nasze intencje. Natomiast rzeczywiście problemem naszym jest sprawa, że dofinansowanie zostało nam cofnięte, tak jak mówię, chociaż odwiert żeśmy zrealizowali zgodnie ze wszystkimi założeniami. Mamy takie subiektywne, oczywiście mówię, odczucie, bo każdy ocenia sytuację z własnego punktu widzenia. Punkt widzenia fundacji może jest o tyle lepszy, że jesteśmy w środku i znamy, że tak powiem, kalendarz zdarzeń i działań, które nas dotknęły. I tak jak mówię, ta umowa według nas została nam wypowiedziana nie ze względów merytorycznych, ale może na jakąś niepoprawność polityczną, ponieważ stało się to w momencie zmiany układu parlamentarnego w Polsce i zmiany rządu, prawda? I tak jak my sobie składamy pewne zdarzenia na osi czasu, do takich wniosków dochodzimy. Reasumując, powiem krótko, bo to oczywiście jest konferencja naukowa, ja tylko tutaj chciałam powiedzieć z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak to wygląda. Natomiast fundacja, czując się no, w jakiś sposób pokrzywdzona, ale oczywiście wydała środki, które musi oddać, prawda? Bo ten odwiert został zrealizowany jeden i drugi, żeby nie zmarnować tych nakładów, które żeśmy ponieśli, wystąpiliśmy z wnioskiem i rozpatrujemy tę sprawę w sądzie w polskim. Mamy nadzieję, że zostanie to, że tak powiem, rozstrzygnięte na bazie merytorycznych faktów z jakimś dla nas sukcesem. Dziękuję bardzo i przepraszam za zajęcie czasu naukowego.
Dziękuję bardzo. Przechodząc teraz do następnego punktu i zapraszając Państwa do dyskusji, pozwolę sobie w dwóch słowach rozpocząć właśnie naszą dyskusję i tutaj zahamować optymizm niestety pana doktora, ponieważ z tego pisma, które otrzymaliśmy, jednoznacznie wynika, że zahamowanie tego jest korzystne dla interesu publicznego. Proszę wyobrazić sobie, do jakiego paradoksu doszliśmy, aby hamowanie jakichkolwiek inwestycji było korzystne dla społeczeństwa. No ja myślę, że chętnie Państwu oddam głos w tej materii. Bardzo proszę o komentarze i swoje opinie. Bardzo proszę, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Przede wszystkim wielkie dzięki za to, że Państwo zorganizowaliście taką konferencję i że możemy jakoś więcej wiedzieć i być umocnieni w dobrym. Może ktoś najpierw powie, dlaczego ksiądz tutaj? To jest bardzo proste, bo idziemy przez tę ziemię do nieba i mamy wszystko rozwijać. Pan Bóg, jak stworzył świat, to powiedział, rozwijajcie się. Jak człowiek się nie rozwija, to jest taki sam grzech, jak przeciwko życiu. Także dlatego rozwijamy się i ludziom musimy pokazywać te rzeczy, dlatego żeśmy postanowili to zrobić w Toruniu. My korzystamy z uczonych. Uczeni przychodzą i mówią nam. To nie my wymyślamy. Tylko my się cieszymy, że przychodzą i tworzą. I największą siłą narodu są jego obywatele. Największym bogactwem. A my jeszcze mamy takie bogactwo, jak słyszę Państwo, to we mnie aż taka radość. Mówię, są tacy ludzie, takie ciekawe rzeczy. Pojęcia nie ma człowiek o tym wszystkim, dowiaduje się. To są takie ciekawe rzeczy, Boże mój. No i są tacy ludzie, to jest wielka sprawa, no naprawdę. Pan Bóg to się cieszy w niebie, jak słyszy takich. To w każdym razie tak. I na pewno pomaga. Ale jeszcze chciałbym jeszcze jedno. Proszę Państwa, no postanowiliśmy to robić. To było ryzyko, potworne ryzyko, ale zaufaliśmy uczonym i ludziom. To robią ludzie świeccy. Ja tu chciałem powiedzieć, że właśnie tym ludziom dzięki. Są tacy ludzie, to są sami świeccy. My, księża, przypatrujemy się z boku i modlimy się, błogosławimy im, mówię, Boże, tylko daj im światło i żeby to szło. Ale co? Proszę Państwa, no i tutaj na tym tle to, co mówi pan poseł Grubarczyk, chciałbym powiedzieć, no to jest, nie wiem, gdzie ja żyję, w czasach komunizmu nie mieliśmy takich problemów jak teraz. Proszę wybaczyć, ale to jest skandal i my czujemy się, nie czujemy się, my naprawdę jesteśmy dyskryminowani. Jesteśmy tutaj w Brukseli, ja nie wiem, co na to ta Bruksela. Bo jesteśmy wykluczani, dyskryminowani, to jest totalitaryzm. Ja nie żartuję. To jest totalitaryzm. A celowo poprosiłem, żeby mi dali tylko to wczoraj. Dajcie mi tylko to, bo tych papierów byłoby bardzo dużo. Jak ten rząd przyszedł do władzy, to pierwsze to nam dwie rzeczy zrobił. Orkiestrę zabrał na uroczystości wojskową, która była nawet w komunizmie. Jak byli komuniści, by dawali tą orkiestrę wojskową. To zabrał od razu. To było pierwsze zarządzenie. I to.
To być może nawet tego samego dnia było.
Tego samego dnia, tak jest. To jest 5 grudnia. Spotkali się i nakaz, żeby coś znaleźć, absolutnie odebrać. To jest po prostu, nie komentuję tego, ale to jest dowód na dyskryminację. Tak samo uczelnia miała już pieniądze z Unii Europejskiej na rozbudowę i też to zrobili. A pani komisarz w Unii Europejskiej ówczesna powiedziała, to nie ze względu na uczelnię, ze względu na dyrektora. Czy ja jestem, nie wiem. Jakbym powiedział Murzynem, to bym był rasistą. Jakbym powiedział Białym, to jestem rasistą. Znaczy, są rasistami. Przepraszam, tylko tyle chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, nie łammy się, tylko budować dobro dalej. Dziękujemy za to. I tak dobro zwycięży. I jest piękna sprawa. Jest naprawdę wielkie dzięki, panie doktorze, pani dyrektor, panowie profesorzy, państwo. Fantastyczna sprawa. No i posłowie. Alleluja i do przodu. Jest tu, jak jest dużo dobra, to i zły się denerwuje. Także tak. Przepraszam, tylko to, ale to warto zapamiętać. I myślę, że warto powiedzieć, a to jest dyskryminacja w biały dzień. To jest dyskryminacja i nikt nic nie mówi. I to w Unii Europejskiej pani była komisarz, zresztą córka, w każdym razie generała UB, tak, która powiedziała to wyraźnie, byli parlamentarzyści, prawda, na spotkaniu z nią, byli pracownicy naszej uczelni i ona powiedziała, to nie chodzi o uczelnię, chodzi o dyrektora. I młodzieży zabrali szansę. A myślę, że my wszyscy powinni pomagać właśnie w rozwoju dobra. To tylko takie rodzynki, żebyście Państwo, a Wy macie więcej trudności, także dziękuję.
Dziękuję bardzo ojcu. Pan poseł Ryszard Czarnecki, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ta notatka jest poruszająca, o której tutaj ojciec dyrektor powiedział. Wiceminister rządu Platformy Obywatelskiej i PSL, skądinąd wysoki funkcjonariusz partyjny PO w zachodniopomorskim, myli interes publiczny z interesem partyjnym. To jest sytuacja pewnego zawłaszczania przez rząd, przez główną partię rządzącą, coraz większych obszarów życia społecznego. Ja mam takie poczucie, że te inicjatywy, o których tu dzisiaj była mowa, to jest przykład społeczeństwa obywatelskiego. To jest przykład tego, że ludzie w Polsce, organizując się oddolnie, potrafią naprawdę przedstawiać znakomite projekty zakorzenione w rzeczywistości. Co na to robi władza? Władza, której przedstawiciele sporo mówią o społeczeństwie obywatelskim, jednocześnie w tym momencie zapala czerwone światło. Jest to sytuacja, która wymaga jednoznacznej oceny i wymiarze moralnym, a także interesu ekonomicznego państwa, bo tego typu sytuacje szkodzą interesom gospodarczym Rzeczpospolitej. Ja myślę, że jeszcze ta sprawa ma drugie dno. Mianowicie władzom nie spodobało się to, mówiąc otwartym tekstem, że jest to inicjatywa katolicka, że jest to inicjatywa katolików. i można to mówić o dyskryminacji. Ja mówię to w określonym kontekście. Ja dzisiaj, bardzo przepraszam, jako były dziennikarz, mam taki dziwny zwyczaj, że czytam wszystko. Więc dzisiaj przeczytałem w Gazecie Wyborczej o ludziach, którzy odwiedzają sanktuarium w Licheniu, określenie typu ciemne plemiona. To jest cytat. Ciemne plemiona. Jeżeli takim językiem operuje się w tak zwanych mainstreamowych mediach, a w salonie, to rzeczywiście taki język staje się potem językiem władzy, także czynów władzy. Jest stworzona w Polsce pewna atmosfera, gdzie pewne działania, inicjatywy ludzi wierzących, mówiących wprost o swoich korzeniach, są po prostu blokowane niejako z definicji. I to jest oczywiście, żeby było jasne, wbrew zasadom równości i to jest, podkreślam to bardzo mocno, dobry powód, aby tę sprawę umiędzynarodowić, aby pokazać na forum Parlamentu Europejskiego w postaci interpelacji, zapytania oficjalnego do Komisji Europejskiej w pierwszym rzędzie, że w Polsce nie są przestrzegane podstawowe prawa, że są, mówiąc językiem George'a Orwella, równi i równiejsi i że jest zielone światło zapalane dla swoich, dla swojaków, a czerwone światło jest zapalane dla tych, którzy nie są przyjaciółmi partii rządzącej czy rządu. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Ja uważam, to jest moja propozycja do moich przyjaciół, widzę tu kilku europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, aby tę sprawę wspólnie poruszyć na forum międzynarodowym, umiędzynarodowić, tak jak to czynimy w innej sprawie z innego gatunku, w sprawie tragedii smoleńskiej, żebyśmy tę sprawę po prostu mocno nagłośnili w Parlamencie Europejskim, nie tylko. To jest jakby moja konkluzja po tym, co tu wysłuchałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Piotrowski.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że nasza frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów podjęła ten temat. Sprawa odnawialnych źródeł energii, geotermii jest niezwykle ważną w Unii Europejskiej. To trzeba przypomnieć, że wszystkie agendy Unii Europejskiej wspierają tego typu projekty, i rząd polski oficjalnie, werbalnie, tak ogólnie wspiera te projekty, ale w przypadku tego jednego, ze względu na właśnie i osobę, i środowisko, które organizuje to środowisko katolickie i chrześcijańskie, dyskryminuje tego typu inicjatywy. Ja sądzę, że to nie możemy poprzestać tylko na tej konferencji, która jest niezwykle ważna. Jeśli dostajemy dokumenty, w których czytamy, że poleca się zebranie pilne zbadanie możliwości wypowiedzenia aneksu i umowy, tuż po wyborach, jest to decyzja stricte polityczna. Jeśli oficjalnie rząd polski wspiera tego typu inicjatywy i za kilkanaście dni obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej, jest to dobry czas, aby rządowi polskiemu to przypomnieć i wypomnieć. Kolega mówił o Komisji Europejskiej, ale sądzę, że pierwszy krok powinien być mimo wszystko skierowany do rządu, aby się z tego wycofał, a jeśli nie, to w perspektywie kilku dni skierowanie tego właśnie na drogę europejską. I sądzę, że w przededniu wygłaszania przez premiera tutaj mowy będzie na pewno formułował zdania dotyczące i klimatu, i odnawialnych źródeł energii. Z drugiej trzeba jasno i stanowczo sprzeciwić się tego typu praktykom i sprawę nagłośnić. I sądzę, że tutaj jak jesteśmy, widzimy się posłowie do Parlamentu Europejskiego, zainicjujemy tego typu inicjatywę naciskową i polityczną, bo też pan doktor i pan profesor mówili o tym aspekcie politycznym, najważniejszym politycznym. Tutaj nie ważą argumenty naukowe, jak słyszeliśmy, ale polityczne, dlatego jak sądzę, będziemy inicjować i zapowiadamy tego typu działania. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Wojciechowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja też się cieszę, że jest ta dzisiejsza konferencja i jestem pod wrażeniem tych wszystkich prezentacji. i tak sobie uświadomiłem w ich toku, że rozmawiamy geotermia to jest po prostu najlepsze z punktu widzenia środowiska dzisiaj źródło energii. Węgiel, ropa, wiadomo, CO2, energia jądrowa, znane są wszystkie problemy i zagrożenia z nią związane. Bioenergia w tej chwili schodzi na drugi plan, bo mamy kryzys żywnościowy i nie można liczyć na biopaliwa, czy bo po prostu brakuje żywności. A geotermia jest po prostu najczystsza, najlepsza najlepszą dla środowiska formą pozyskiwania energii. I jeżeli uderzenie właśnie jest w inicjatywy idące w tym kierunku, to jest rzeczywiście bardzo niedobra rzecz. No ten dokument jest wstrząsający, który dzisiaj zobaczyliśmy. To ja nawet nie powiem szczerze, nie przypuszczałem, że to aż takie ślady zostały tej działalności. Myślałem, że to było w białych rękawiczkach robione, tak jakoś wplecione w jakąś szerszą kontrolę, weryfikację i przy okazji tam komuś odebrano, tak żeby nie było widać. Ale jeżeli to rzeczywiście było tak, że to była konkretna narada, na której dyskutowano o tym, jak odebrać fundacji jednej konkretnej pieniądze, no to jest moim zdaniem kodeks karny tutaj wchodzi w grę. Artykuł 231, który mówi o przestępstwie urzędniczym, przekroczenie uprawnień. I ja będę wnosił o to, żeby działanie pana ministra, który to realizował i wywierał wpływ, dzisiaj są różne komisje naciskowe, to jest klasyczny nacisk na niezależną w końcu instytucję, którą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Przecież minister nie ma takich uprawnień, żeby decydował o poszczególnych decyzjach tego funduszu. Ma określone uprawnienia wobec funduszu, ale nie tak, żeby ręcznie sterował i mówił tu dać, tu zabrać, a tu skreślić, a tu wpisać. Nie ma takich uprawnień, więc jeżeli to w ten sposób się odbywało, jak to jest opisane w tym protokole, to moim zdaniem prokurator powinien się tym zająć. I ja osobiście mogę się zobowiązać, że pilnie przygotuję takie wystąpienie o zbadanie tej sprawy przez prokuraturę, może też przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tutaj pewne doświadczenia mam również, bo dyskryminację Radia Maryja udało się udowodnić na papierze, te różne zabiegi, które w pierwszych latach istnienia Radia Maryja były w sposób bardzo brutalny realizowane, dyskryminujące radio, i został z tego ślad w postaci bardzo obszernego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Tu jest inny rodzaj dyskryminacji, moim zdaniem taki, który jest na granicy przestępstwa, a może nawet poza tą granicą, i koniecznie trzeba spowodować, żeby to zostało zbadane.
Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze niewiele czasu, ponieważ tłumacze za chwilę przestaną tłumaczyć, dlatego też proszę o rozsądne zarządzanie czasem. Bardzo proszę, pan minister Piotr Naimski.
Ja chciałem odwołać się do mojego doświadczenia jednak z tamtego czasu, kiedy byłem w Ministerstwie Gospodarki, i serdecznie, nie wiem, to może niedobrze brzmi, podziękować ojcu dyrektorowi i całemu środowisku i fundacji za to, coście zrobili, dlatego że to jest ważne z dwóch powodów. Powiem tak, jest bardzo wiele mitów dotyczących geotermii w Polsce. Jesteśmy z jednej strony, można powiedzieć, bombardowani, naciskani przez entuzjastycznie nastawionych czasem naukowców, czasem ludzi dobrej woli, którzy z nimi współpracują, którzy próbują nam wytłumaczyć, że źródła geotermalne energii w Polsce załatwią wszystkie problemy energetyczne Polski dzisiaj i w najbliższe pokolenia. I to jest w pewnym sensie mit, który ja uważam, że należy sprowadzać do praktyki. I to, co udało się zrobić w Toruniu, jest bardzo dobrym krokiem w słuszną stronę, w stronę praktyki i pragmatyzmu w tej sprawie. Ja się bardzo cieszę z tego wyniku, tak powiem, badania naukowego, kiedy się okazało, że energii elektrycznej jednak nie uda się uzyskać z tego źródła, natomiast jest wiele innych korzyści, które są pod ręką, można to zrobić, można problemy ogrzewania polskich miast być może rozwiązywać w ten sposób. Pewnie znowu nie wszędzie, ale w wielu miejscach to się da zrobić. I to powoduje, że przechodzimy do fazy praktycznej. Jeżeli jeszcze te technologiczne nowe rozwiązania okażą się ważne i się sprawdzą w praktyce, no to po prostu to jest nie do przecenienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Poproszę pana profesora Jana Szyszka.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, może zacznę od tego, co powiedziała pani profesor Kalinczenko na początek, jak przyglądałem się tej wyśmienitemu jedzeniu z Połtawy, które testowałem osobiście, to muszę powiedzieć, że nasunęła mi się jedna rzecz, a mianowicie, że jedzenie, wino również, to jest odnawialne źródło energii. I codziennie jednak kilka miliardów osób to zużywa, prawda? Więc to jest typowy przykład energii odnawialnej. I sam fakt już mówi, że tej energii nie brakuje specjalnie, dlatego że to jest ogromny potencjał. Najbardziej sprawne systemy przyrodnicze wykorzystują 0,9% energii słonecznej, która do nas dociera. Ale żeśmy się umówili, że ważne jest CO2 i trzeba go redukować. No więc w związku z tym wydawałoby się, że najlepiej trzeba to robić jak najtaniej i najbardziej efektywnie. I geotermia daje, tak jak powiedział pan doktor, 40 ton redukcji CO2, gdyż by było wyemitowane, gdyby nie było geotermii. Czyli geotermia daje takie szanse. Czyli jak żeśmy tu przeliczyli, to teoretycznie, żeby podgrzać te 700 metrów sześciennych wody na godzinę do tej temperatury 65 stopni, trzeba by zatrudnić około 102-megawatowych wiatraków. I się okazuje, że równocześnie produkują ciepło konkurencyjne w stosunku do którego w tej chwili jest, czyli taniej, mają zbyt na to, prawda? I okazuje się, że to nie interesuje obecnej władzy, ich interesuje bardziej to, żeby budować wiatraki, gdzie 1 megawatt kosztuje 2,5 raza więcej niż tradycyjnie wyprodukowany w tej chwili megawatt z tradycyjnej energii na bazie węgla. I równocześnie muszę powiedzieć, że ta sama osoba jest troszeczkę w to bardzo mocno zainteresowana, gdyż to lobby wiatrakowe jest powiązane również z Ministerstwem Środowiska i z konkretną tą samą osobą. Druga rzecz, spójrzmy, znowu interesuje nas jak gdyby to, żeby było mniej CO2 w atmosferze, żeby go dokonać redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. I równocześnie interesuje nas to, żeby technologią CCS, którą tutaj skrytykował pan profesor Jędrysek, składować to głęboko w ziemi za cenę do 100 euro za jedną tonę. A nie interesuje zupełnie to, że polskie lasy, czy też w ogóle lasy, sadząc, inwestując w lasy i sadzenie, koszt jednej tony jest 2 euro za tonę. To zupełnie nie interesuje, ale równocześnie zainteresowało tą samą opcję polityczną, żeby tą możliwość akumulacji i te pieniądze, które można uzyskać, sprzedać poza kraj, gdzie w tej chwili obce kancelarie i obcy biznes skupuje prawo do pochłaniania z polskich lasów za 90 centów za 1 euro. Proszę sobie wyobrazić, prawda? Jakie są różnice, bo to się wszystko zmieni za parę lat. No i również ostatnia rzecz to jest kształcenie. To kształcenie, które zostało rozwinięte w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Ośrodek powstaje, który zaczyna kształcić. I równocześnie okazuje się, że to kształcenie zostało również przez tą opcję polityczną utrącone. Czyli można powiedzieć, że i geotermia, i lasy, i kształcenie nie jest korzystne dla interesu publicznego. No mnie się wydaje, że coś jest tutaj chyba nie najlepiej postawione. Proszę ojca, ja chciałem serdecznie podziękować za konsekwencję, którą Ośrodek Toruński realizuje. Naprawdę muszę powiedzieć, że dzień dzisiaj jest specyficzny, 21 czerwiec, ale równocześnie bardzo dziękuję za to, że to, co zostało wytyczone w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ojciec do tej pory konsekwentnie realizuje. Serdecznie za to dziękuję i Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo. I jako ostatni zapisany pan profesor Mariusz Jędrysek. Bardzo proszę.
Chciałem powiedzieć, że nie jest nowością, że organizacja Kościół Katolicki buduje geologię w Polsce. Otóż Trzeba pamiętać, że pierwszy podręcznik, który powstał z geologii w Polsce, to był autorstwa księdza katolickiego Jana Krzysztofa Kluka. Pierwszy szefem służby geologicznej, pierwszej służby geologicznej w Europie i na świecie był biskup Szenbeck. Jeszcze w wolnej Polsce tuż przed rozbiorami powstały. I trzeba powiedzieć, że pierwsza mapa geologiczna, pierwsza szkoła w Polsce geologiczno-górnicza została zorganizowana też przez księdza katolickiego, przez Staszica. Więc to jest jakaś ciągłość tutaj. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I tym komentarzem kończymy dzisiejszą konferencję. Szanowni Państwo, założyliśmy, iż nie będzie to pierwsza i ostatnia, lecz konferencja, która będzie rozpoczynała pewien cykl w trakcie naszej debaty. Wyszły naprawdę sprawy, które trzeba nazwać, są haniebne z punktu widzenia Unii Europejskiej i powinny być jak najszybciej załatwione. To są tematy, które musimy kontynuować. Dziękuję jeszcze raz przybyłym gościom, wszystkim Państwa, dziękuję tłumaczom i do następnego razu. Dziękuję.
Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy uprzedniej relacji z konferencji, jaka odbyła się w Parlamencie Europejskim 21 czerwca bieżącego roku. I przypomnę, że prelegentami byli pan profesor Jan Szyszko, pan profesor Marian Orion Jędrysek, pani profesor Antonina Kalinienko z Ukrainy, pan profesor Tarmo Sommer z Estonii oraz pan doktor Piotr Długosz, także reprezentujący Fundację Lux Veritatis. W dyskusji panelowej udział wzięły osoby tutaj wymienione, niektóre z tych wymienionych, jak również tę dyskusję otworzył dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Całą konferencję prowadził pan poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister gospodarki morskiej, pan dr Marek Grubarczyk. Także dziękuję uczestnikom tejże konferencji. No cóż, chociażby ten ostatni komentarz pana Oriona Jędryska, jakże ta wiedza, spokój, normalne doświadczenie kontrastuje z tymi różnymi wypowiedziami, które rozpętały się po konferencji. Pan minister Radosław Sikorski zabrał głos, czy też inni. Ja tutaj przytoczę Państwu tylko głos z ITI-u, gdzie w telewizji TVN pan Roman Giertych, były minister edukacji, mówił, to co się stało złego z założycielem Radia Maryja, to odejście od charyzmu zakonu, do którego należy. Ten spór dotyczącego termin jest spór, który nie powinien toczyć się między księdzem Kościoła katolickiego i strukturami państwa. Misją księży nie jest kopanie dziur w ziemi, obroną stoczni gdańskiej, organizowanie telefonii komórkowej, tylko głoszenie Słowa Bożego. No cóż, wypadałoby wtedy zapytać pana Romana Giertycha, byłego ministra edukacji. A zatem, panie ministrze, trzeba by wykreślić z podręczników historii takich księży katolickich jak Mikołaj Kopernik, Stanisław Staszic, biskup Szenbeck czy inni wspomniani tutaj, także wymienieni przez pana profesora Jędryska, bo przecież oni według pana zdania zamiast głoszenia Słowa Bożego zajmowali się jakimiś gwiazdami, kopaniem dziur w ziemi czy też opisywaniem kamieni i struktur skał. Polecam, no nie wiem, czy pan Roman Giertych zechciałby sięgnąć do takiego tekstu. Innym dociekliwym polecam chociażby wystąpienie Ojca Świętego Benedykta XVI podczas jego pielgrzymki do Francji, gdy spotkał się ze światem polityki, kultury, przedstawicielami społeczeństwa francuskiego, z francuskiej nauki na Instytucie w Collège de France w Paryżu. I tam Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim wykładzie tę historię, już nie tylko jak chodzi o Polskę, ale w ogóle o Europę, jacy przedstawiciele zakonów, jakie zakony, czym konkretnie się na przestrzeni historii tych ostatniego ponad 1000 lat zajmowały i co ta działalność, która no czasem była, panie ministrze Giertych, kopaniem dziur w ziemi i to, co działalność przysporzyła Europie, jak ta działalność budowało cywilizację europejską. Właśnie tam o tym wszystkim Ojciec Święty Benedykt XVI mówił. Warto do takiego tekstu sięgać. Wtedy wyzwolimy się na pewno z tych wszystkich, w tej całej gorączki już przed ewentualnymi wyborami, ewentualnych startów. Swoją drogą ciekawe, z jakich list pan minister Roman Giertych będzie startował do Sejmu czy Senatu, no ale to pokaże nam najbliższa przyszłość. Drodzy Państwo, zbliża się godzina druga.